Wielokulturowe Pomorze.
Dzień dobry Państwu, Andrzej Urbański. Dziś w Wielokulturowym Pomorzu chciałbym Państwa zabrać w podróż do dwóch miejsc. Jedno związane z protestantyzmem, a drugie z katolicyzmem, ale ze zdecydowanym akcentem postawionym na ekumenizm. A wszystko w związku z odbywającym się w tym tygodniu Tygodniem Ekumenicznym. I właśnie dlatego chciałbym zatrzymać się przy tych dwóch grupach. Naszą refleksję rozpocznę od spotkania we wspólnocie wiernych Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Gdańsku, którego przełożonym jest ksiądz prezbiter Sebastian Niedźwiedziński. Jest m.in. absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Szczególnym zainteresowaniem darzy liturgikę, a także działalność ekumeniczną i społeczną. Miałem okazję spotkać się właśnie z nim podczas jednego z nabożeństw w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Witam serdecznie, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Spotykamy się w czasie ważnym dla chrześcijan, w Tygodniu Ekumenicznym. I pewnie każdy zadaje sobie pytanie, jak ten czas dobrze przeżyć.
To prawda, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa 8 dni, tak jest co roku. Chociaż w różnych miejscowościach nabożeństwa, które są w intencji jedności chrześcijan, no, przypadają w różnych terminach. W tym roku w Gdańsku zaczęliśmy w parafii prawosławnej. Była modlitwa w parafii rzymskokatolickiej, dzisiaj jest w kaplicy ewangelicko-metodystycznej, a zakończymy ten tydzień w parafii ewangelicko-augsburskiej w Sopocie. Z tym, że jeszcze tutaj wspomnę, że specyfiką modlitw ekumenicznych w Gdańsku są też modlitwy międzyreligijne, ponieważ w Kościele katolickim jest Dzień Judaizmu i Dzień Islamu. Z tego też powodu w styczniu jest też międzyreligijna modlitwa o pokój, która będzie u sióstr Brygidy.
To moje pytanie o to, jak przeżyć dobrze ten czas, to jest jedno z pytań, wielu pytań, które sobie zadajemy. Spotykamy się w różnych kościołach, w różnych świątyniach, spotykamy się z różnego typu liturgią, można powiedzieć, na ile czytamy tą wzajemną jedność.
Chciałem tutaj jeszcze uzupełnić poprzednią myśl. Co prawda tak, tydzień to krótko jest, to jest kilka dni, czasami jest to mniej, czasami więcej. A co zresztą roku kalendarzowego? Prawda jest taka, że ekumenia wykuwa się po prostu na co dzień. No to nie jest tylko właśnie ten krótki okres takich szczególnych modlitw i pielgrzymowania od świątyni do świątyni, tej wędrówki od świątyni do świątyni. To także jest właśnie taka praca, że tak powiem, u podstaw, czyli uczenie siebie nawzajem, wzajemne zrozumienie, okazywanie sobie szacunku właśnie tego szarego, codziennego, powszedniego dnia i oczywiście klucz wszystkiego, czyli miłość bliźniego okazywana tak, że tak powiem, sobie nawzajem wśród chrześcijan, ale też właśnie nie tylko wśród chrześcijan, żeby tą miłością się dzielić po prostu z każdym człowiekiem.
No właśnie, w tym roku hasłem przewodnim, bo każdy tydzień ma swoje hasło przewodnie, taką myśl, którą pewnie wokół której się buduje całe te spotkania, jest jedno ciało, jeden duch i jedna nadzieja. Ta jedność jest chyba mocno wyakcentowana tym razem.
W tym roku materiały tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowali chrześcijanie z Armenii. Te słowa pochodzą z 4 rozdziału, 4 wersetu listu świętego Pawła Apostoła do społeczności świętych w Efezie. I modlitwy i właśnie dobór tekstów przygotowali chrześcijanie z ormiańskiego kościoła apostolskiego, ormiańskiego kościoła katolickiego i ewangelickiego kościoła Armenii. To jest taka praca właśnie co roku z innego kraju. Te materiały są przygotowywane. Polska już miała, że tak powiem, swój głos słyszalny na całym świecie. Z jednością jest tak, że tak jako chrześcijanie pracowaliśmy nad podziałem 2000 lat, a tydzień modlitw o jedność chrześcijan to jest no, ponad 100 lat trwają te modlitwy. W ostatnich, powiedzmy, dekadach one są coraz mocniej akcentowane i, że tak powiem, ta jedność jest coraz bardziej widoczna i co nas oczywiście cieszy, ale jeszcze oczywiście, że tak powiem, sporo tego pielgrzymowania jeszcze jest przed nami i tej modlitwy po prostu potrzebujemy jak najbardziej, na którą też zapraszamy.
No właśnie, zapytałem się o tą liturgię, bo ona się jednak minimalnie różni w każdym z kościołów. Każda denominacja ma jakieś inne elementy, ale przecież wiemy doskonale, że tydzień ekumeniczny i ta praca ekumeniczna polega na tym, żeby właśnie znaleźć ten wspólny mianownik albo te sytuacje, które nas dzielą, wyeliminować, żeby się w końcu zjednoczyć. Czy to jest w ogóle możliwe?
No, liturgia to jest, że tak powiem, dość skomplikowana maszyneria i tutaj są oczywiście różne tradycje, różne też zwyczaje, które, że tak powiem, chociaż się różnimy, to nawzajem się ubogacamy. Powiedzmy, tak jak w Kościele katolickim jest bardzo silny akcent położony, powiedzmy, na sakrament Komunii Świętej, Eucharystii, z kolei w kościołach protestanckich, ewangelickich akcent jest położony na zwiastowanie Słowa Bożego. To są, że tak powiem, każdy z kościołów ma jakby swoją specyfikę, swój charyzmat i to, co cieszy i nawzajem właśnie ubogaca kościoły, to jest ta wzajemna wymiana darów, charyzmatów po prostu. I tak naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem i, że tak powiem, z serca chcemy się wspierać i budować tą jedność, a ta jedność może się wyrażać w bardzo prosty sposób, chociażby modlitwą pańską, którą mamy, że tak powiem, w praktyce wszyscy.
A tak powiem od takiej strony czysto ludzkiej, bo chodząc po ulicy, nie mamy na czole napisane, kto kim jest. Wspomniał ksiądz na początku o miłości i to chciałbym wyakcentować, bo to chyba może spowodować, że będzie nam bliżej do siebie, jeżeli będziemy się nawzajem szanować, mieć szacunek, ale też kochać.
Tak jak wspomniałem, jest to właściwie istota. No, nie ma jedności bez miłości, bo wtedy jeśli tej miłości by tutaj brakowało, takiej właśnie na co dzień, nie tylko od święta, to by było tylko taka czysta forma, taka bezduszna i tutaj byśmy nie składali tego świadectwa właśnie wiary, nadziei i miłości, do którego jako chrześcijanie jesteśmy powołani, zawezwani przez Pana Jezusa Chrystusa, który nas właśnie gromadzi i zachęca, zaprasza do właśnie tej wspólnej pielgrzymki, do tej wspólnej drogi i okazywania właśnie tej miłości. Być może to brzmi faktycznie górnolotnie, ale ta miłość właśnie może się wyrażać w bardzo praktyczny sposób. Może już tego nie pamiętamy, ale były takie lata 80., kiedy no, żyło się w Polsce, że tak powiem, ubogo i przychodziły paczki i pomoc z krajów, że tak powiem, wysoko rozwiniętych Zachodu. I przychodziły do różnych parafii. Do jednej parafii, nie wiem, przyszło bardzo dużo, nie wiem, oliwy, masła, do innej przyszły jakieś smakołyki, czekolady, coś takiego, a do innej parafii, na przykład z innego kościoła, przyszła odzież. Wielu księży, oczywiście można to obdarować parafian tym jednym produktem, czy nawet kilkoma produktami, ale wpadli na taki pomysł i to też taki ekumenizm praktyczny, żeby po prostu zadzwonić do kolegi proboszcza z innego kościoła, do ciebie przyszło to, do mnie to, to może się podzielimy i wymienimy się w bardzo praktyczny sposób. Nie tylko, że tak powiem, charyzmaty, ale takie praktyczne podarunki, dary, które są potrzebne na co dzień.
Powiedzmy o efektywności, to może brzydkie słowo, ale nie chodzi o efektowność, tylko o efektywność tych tygodni ekumenicznych. Czy rzeczywiście te spotkania, oprócz tego, że się spotykacie, że odnawiacie ten kontakt, że macie do siebie szacunek, macie do siebie też telefon, możecie na siebie wzajemnie liczyć, czy to się rozszerza we wspólnotach kościołów?
Modlitwy o jedność chrześcijan nie tylko skutkują właśnie wzajemnym zrozumieniem, poznawaniem się, współpracą taką, że tak powiem, charytatywną, ale też uczymy siebie właśnie siebie nawzajem. To jest bardzo ważne. Ubogacamy się nie tylko liturgicznie, ale też właśnie tak praktycznie. Mówimy sobie chociażby dzień dobry na ulicy. To już jest tak moim zdaniem bardzo dużo, że znamy się nie tylko z widzenia, ale już też z dialogu. Żebyśmy nie tylko, że tak powiem, się wzajemnie szanowali, ale też pamiętali o sobie nawzajem w modlitwie. Tak, właśnie nie tylko w ramach tej modlitwy o jedność chrześcijan w styczniu, ale właśnie każdego dnia, kiedy modlimy się słowami modlitwy pańskiej, żeby pamiętać o siostrach i braciach, że tak powiem, z innych kościołów i wspólnot.
Wielokulturowe Pomorze. A teraz od wspólnoty protestanckiej przejdźmy do Centrum Ekumenicznego, które funkcjonuje od wielu lat w Gdańsku-Oliwie. I choć historia tego miejsca nie jest oczywista, warto wspomnieć, że zanim w tym miejscu pojawiły się siostry zakonne z charyzmatem ekumenicznym, dwór był m.in. dawną rezydencją letnią patrycjuszy gdańskich. W czasach bardziej współczesnych dwór zarządzały władze miasta Gdańska. Był tu przytułek dla bezdomnych, a w okresie powojennym nieruchomość użytkowana była przez wojsko. A dziś doczekał się czasów Centrum Ekumenicznego. I właśnie o jego przesłaniu opowiadała mi przełożona domu siostra Taida Mroczko.
Święta Brygida tutaj cały czas jest nad nami, czuwa. Ekumenizm dla niej był ważny, dla sióstr ekumenizm jest ważny?
No wydaje mi się, że tak. Mamy tym żyć i raczej tym żyjemy na miarę naszych możliwości. i na miarę tego, czego oczekuje od nas Kościół, bo ekumenizm to jest bardzo szeroka dziedzina, szerokie spektrum, w którym my mamy dążyć do połączenia się z wyznawcami Jezusa Chrystusa.
No dobrze, to wam jest łatwiej jako zakonnikom, zakonnicom, księżom, kapłanom, biskupom, papieżowi. A świeccy, jak powinni ten ekumenizm wdrażać w taką codzienność?
Dzieci mówią, powinny mówić sobie dzień dobry. Czy pan się dzisiaj dobrze czuje? Czy mogę pana poczęstować herbatą? To są najdrobniejsze rzeczy. I ja myślę, że tu nie ma znaczenia, kim się jest, jaką profesję się wykonuje, jakim powołaniem się żyje. Trzeba być człowiekiem i dążyć do tego, żeby to człowieczeństwo okazywać drugiemu człowiekowi poprzez szacunek, życzliwość, miłość, czasami miłosierdzie.
Można powiedzieć, że to jest takie proste, banalnie proste, acz jednak trudne do realizacji. Dlaczego tak trudno nam jest być właśnie dobrym, szanować drugiego człowieka, być człowiekiem pokoju, szukać tego, co w górze, a nie tego, co na dole?
Być może dlatego, że świat nas trochę przekrzykuje. Świat narzuca nam trendy. I Pismo Święte będzie nam o tym mówić, Ewangelia, że dobro nigdy nie krzyczy, dobro jest ciche. Dobro nie potrzebuje oklasków. Mamy to już w hymnie o miłości, że miłość jest cicha, delikatna. To są trudne rzeczy, bo ciężko jest robić dobre uczynki nie pokazując, nie mówiąc, nie afiszując się, nie? Że tutaj obrygitki dokonały dzieła miłosierdzia, gotują zupę dla biednych. A właśnie nie, to nie trzeba o tym mówić, to trzeba robić. Trzeba tym żyć.
No właśnie, trzeba żyć, ale czy my mamy czas na to, żeby żyć tymi wartościami, o których tutaj rozmawiamy?
Pewnie, że mamy. Mamy ten czas. Ten czas jest gdzieś w środku w nas i to od nas zależy, jak sobie przeorganizujemy życie. Czy znajdziemy tą chwilę, żeby nawet w myślach pomyśleć o kimś dobrze? Czasami ktoś powie, że nie ma czasu pójść do kościoła się pomodlić. To nie jest tak. Czasami wystarczy znaleźć chwilę, jadąc do pracy w samochodzie, kiedy jest korek, żeby, nie wiem, westchnąć. I to nie musi być różaniec, bo nie każdy rzeczywiście ma na to czas, ma ochotę albo nie czuje. Ale powiedz Panu Bogu, że Go potrzebujesz, że w tym momencie kochasz Go. Tak po prostu. Tak jak potrafimy zadzwonić do żony, kochana, zjedz śniadanie. To tak samo Panu Bogu.
Wasze zgromadzenie jest, można powiedzieć, ogólnoświatowe. Spotykacie się z różnymi ludźmi tutaj w Gdańsku, na Pomorzu, w Polsce, na świecie. Przyjeżdżają siostry z różnych zakątków świata. Dzielicie się tym swoim dobrem. Jak patrzycie na to z perspektywy właśnie takiego świata z zewnątrz? Z różnych zakątków siostry pochodzą i charyzmat jest jednak jeden. Czego uczycie się nawzajem? Czym możecie dzielić się z drugim człowiekiem?
Ja myślę, że uczymy się życia obok siebie, ale i ze sobą. Uczymy się dzielenia się sobą, swoimi trudnościami, swoimi radościami. Uczymy się takiej naszej codzienności zwykłej, że jak coś nie wyjdzie, to ktoś reaguje na to inaczej, ktoś inny inaczej. Czyli tak jak w domu, czy jak w pracy, uczymy się tego drugiego człowieka, uczymy się go szanować. Uczymy się respektować jego granice, które on wyznacza. Nie? Żeby też na siłę nie być nachalnym w tym, że teraz ja jako przełożona powiem, że kochane, teraz pościmy o chlebie i wodzie. Tak? Owszem, ale ja też muszę sprawdzić, czy jesteśmy do tego zdolne, czy jesteśmy przygotowane, czy jesteśmy zdrowe, czy podołamy temu. Bo to nie chodzi o to, żeby przeskakiwać nie wiadomo jak wysokie góry i na wierzchołku zaczepić się habitem i wisieć i krzyczeć ratunku, nie? To chodzi o to, żeby racjonalnie podchodzić do takich rzeczy. Czyli uczyć się przede wszystkim szacunku do tej osoby, życia z nią razem w codzienności i akceptowania tych granic, które ona poprzez swoją kulturę też wyznacza, które dla mnie są zupełnie może niezrozumiałe, obce, wręcz niedostępne, bym powiedziała.
Tegoroczny tydzień ekumeniczny ma swoje hasło. Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja. Ale to znowu, to jest takie wysokie C. Zejdźmy z tego wysokiego C do tej normalności. Jak to hasło, choćby właśnie to hasło, przenieść na nasz codzienny nurt życia?
Podobno lekarze mają takie swoje hasło, żeby nie szkodzić. Tak? Leczyć i nie szkodzić. To my też nie szkódźmy. Nie twórzmy jakichś sztucznych podziałów. Nie zapalajmy niepotrzebnie tego ognia podziału. Nie zapalajmy jakiejś mowy nienawiści, jakiejś, nazwałabym to wręcz zła. Tak? Nie prowokujmy. Nie prowokujmy. Człowiek jest stworzony na wzór i podobieństwo Boga, czyli człowiek w naturze jest dobry. Bądźmy po prostu zwyczajnie dobrzy.
Ja usłyszałem w tym tygodniu dużo ważnych słów, ale jeszcze jedno chciałbym, żeby siostra rozwinęła. Pokora to gdzieś się pojawia w tej przestrzeni modlitwy, nabożeństw czy słów przekazywanych przez prezbiterów i również siostry. Pokora. Czy dzisiaj to słowo jest wartościowe? Czy ono jest w ogóle szanowane?
Możemy się tu zatrzymać? Nie wiem, bo ja będąc we wspólnocie, no mam jakieś tam swoje konstytucje, regułę, według której muszę żyć, czyli muszę być posłuszna, muszę być, nie wiem, robić to czy tamto, co się też wiąże z pokorą, bo jeżeli ja będę dumna, jeżeli ja będę pyszna, to ja nie usłyszę głosu Pana Boga. Nie będzie we mnie otwartości. Ten głos nie jest głosem krzyczącym, czyli moje ego zagłuszy ten delikatny głos, który mi powie: Tajda, słuchaj, nie tak. Tajda, zrób to czy tamto, nie? Jeżeli ja będę dumna. Czyli ta pokora jest takim, ja myślę, taką perełką, która jest tak głęboko schowana i ludzie się jej boją. Boją się, że to jest tak wielkie, że nie udźwigną tego. Nie? A jednak jak patrzymy na świętych, patrzymy na Matkę Bożą, to byli zwykli ludzie, którzy nie dążyli do fałszywej świetności, czyli w takiej cichości, prostocie, ta pokora w nich gdzieś wzrastała i ona była takim czymś naturalnym. Nie wiem, cnotą, no dobra, cnotą, ale ja myślę, że to po prostu wypływa też z natury takiej naszej, nie? Że my będziemy bać się tego, co jest proste, co według nas niby nie jest wymagające, ale okaże się, że jednak to, kurczę, jest wymagające. No bo właśnie pokora, czy to jest nadstawienie jednego policzka, czy dwóch? I dlaczego ja? No dlaczego cały czas muszę być ja, nie?
Też mam z tym problem, tak jak widzę siostra również. Czyli jesteśmy na jednym wózku, jedziemy. Siostro, na koniec jeszcze. To moje ostatnie pytanie związane jest z takim prostym też pytaniem. Jak ludzie przychodzą tutaj do was, to po co przychodzą tak naprawdę?
Ja myślę, że przychodzą po to, żeby się wyciszyć. Kto tutaj był, wie, że to miejsce jest schowane przed całym światem. Tutaj żyje się zupełnie inaczej. Tutaj jest przestrzeń. Pięknie położona geograficznie, bym powiedziała, nasza posiadłość, to centrum, tak? Bo to jest przecież dwór patrycjuszy gdańskich. Tutaj nie słyszy się szumu miasta. Co się z tym wiąże? Mamy czas na jakąś refleksję. Jest dużo przyrody. Jest kaplica. My też poprzez nasz charyzmat staramy się jakoś nie narzucać swojej obecności tym, którzy tu przychodzą, czy którzy z nami są, czy którzy uczestniczą w nabożeństwach, żeby był ten komfort dla człowieka, który jest potrzebujący i który po prostu chce posłuchać. Tak zwyczajnie.
Ale przychodzą do was na pewno ludzie i rozmawiacie z nimi chętnie, bo oni na pewno też chętnie chcą zadawać pytania i pewnie zadają pytania.
Oczywiście, ale to są takie, mi się wydaje, takie zwyczajne, proste rzeczy, których często my nie mamy w domu. Często przychodzimy, bo tutaj wiemy, że ktoś nas wysłucha, w domu gonimy za wieloma rzeczami. Mam pracę, trening, muszę zawieźć dzieci, muszę je odebrać, muszę odebrać pranie, muszę zrobić to, muszę zrobić tamto i w tym muszę, zapętlam się i później zastanawiam się, czy ja jeszcze muszę umrzeć, czy już umarłem, nie? A tutaj nie ma tego zapętlenia i myślę, że tego ludzie szukają.
To tyle na dziś w audycji Wielokulturowe Pomorze. Na pewno jeszcze wrócimy w czasie naszych spotkań do refleksji nad wielowymiarową drogą ekumeniczną. A za tydzień spotkamy się z przewodniczącym muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Gdańsku. Już dziś zapraszam, a dzisiejszą audycję realizował Maciej Bogusławski. Dobrej soboty Państwu życzymy. Andrzej Urbański.
Wielokulturowe Pomorze.